Atlantyk jest mniejszy niż myślisz. Dzięki Atlantic Express. Nie ograniczaj się. Z Atlantic Express wyślesz wszystko, co chcesz. Kontenery, samochody, mienie przesiedleńcze, drobne paczki. Wszystko przepłynie, kiedy chcesz i gdzie chcesz. 40% taniej. Zaufaj Atlantic Express. Dostarczamy przesyłki przez Atlantyk od 30 lat. Nawet 40% taniej niż inni. Dzwoń 1-800-775-73-63. Ekspresowo przez Atlantyk. Tylko z Atlantic Express.
Misja specjalna w RMF FM. Pułkownik Redl. Najlepszy szpieg cara Mikołaja II.
Gdzie jest Wagner?
Pytał Egon Kisz, kapitan drużyny piłkarskiej Szturm.
Obiecał, że przyjdzie. Wie, że bez niego nie możemy wygrać tego meczu.
Wagner nie przyszedł.
Mecz między Szturmem Praga a Unionem Holeszowice zakończył się wynikiem 5-7.
Awans do wyższej klasy rozgrywek diabli wzięli.
Kisz był wściekły i nie krył się z tym, kiedy następnego dnia Wagner pojawił się u niego w redakcji.
Kisz bowiem był nie tylko piłkarzem, ale również dziennikarzem i to jednym z najlepszych.
Pracował w redakcji dziennika Bohemia.
Przyszedłem, aby ci powiedzieć, że nie mogłem wczoraj wystąpić.
Zauważyłem to. Wynoś się.
Rozumiem, że jesteś wściekły, ale naprawdę nie mogłem przyjść.
Ponieważ Egon Kisz milczał, Wagner mówił dalej.
Już miałem wychodzić na mecz, gdy do naszego warsztatu przyszedł żołnierz i powiedział, że w dowództwie korpusu potrzebują ślusarza. Muszą wyłamać jakiś zamek.
Nie gadaj głupstw. Taka robota trwa 5 minut.
Owszem, ale na miejscu okazało się, że nie chodzi tylko o jedne drzwi. Musiałem otworzyć mieszkanie, potem wszystkie szuflady i szafy. Byli przy tym dwaj panowie z Wiednia. Jednego nazywali pułkownikiem. Szukali jakichś rosyjskich papierów, fotografii i planów.
Czyje to było mieszkanie?
Jakiegoś generała, nie znam nazwiska.
Generała? Jakiego generała? Poczekaj. Muszę coś znaleźć.
Kisz przez dłuższy czas przeglądał jakieś telegramy, notatki i depesze, które walały się na jego biurku. Wreszcie znalazł to, czego szukał.
Mam. Dziś rano przyszło prosto z Wiednia, z Cesarsko-Królewskiego Biura Telegraficznego, ale nie chodzi o generała, ale o pułkownika. Pułkownika Alfreda Redla.
Telegram, który trzymał w dłoni Kisz, informował o tragicznej śmierci Redla i wyrażał się o zmarłym w samych superlatywach.
To wszystko jednak wydało się Kiszowi podejrzane.
Dlaczego?
Zastanawiał się Kisz.
Jednego dnia przychodzi oficjalny telegram pochwalny na cześć Redla, a jednocześnie armia zarządza włamanie i przeszukanie jego mieszkania. Coś tu nie gra.
Ze swoimi wątpliwościami poszedł do redaktora naczelnego.
Siedział tam dość długo, raz mówiąc, raz słuchając, co ma do powiedzenia szef.
Musiał jednak przekonać naczelnego, bo w wieczornym wydaniu Bohemii ukazał się krótki tekst.
A następnego dnia rozpętała się burza.
Kim był pułkownik Alfred Redl?
Redl był mężem zaufania następcy tronu, arcyksięcia Franciszka Ferdynanda.
Tego, który latem 1914 roku został zabity w Sarajewie.
Ale przede wszystkim był szefem kontrwywiadu Cesarstwa Austro-Węgierskiego.
Mówił perfekcyjnie po ukraińsku, po polsku i po rosyjsku. To mu pomogło w karierze oficera wywiadu.
Był pracowity i inteligentny. Szybko piął się po szczeblach kariery oficera, a jego mundur zdobiły liczne odznaczenia.
Według historyków analizujących jego życie, Redl jako pierwszy oficer wywiadu nagrywał rozmowy na wczesnych cylindrach woskowych i używał ukrytych aparatów fotograficznych.
W 1912 roku awansował na stopień pułkownika, a kilka miesięcy później został szefem sztabu 8. Korpusu w Pradze.
Stały przed nim otworem najwyższe stanowiska w armii i nie tylko w armii. Mówiono, że ma zostać ministrem wojny.
I pewnie by tak było, gdyby nie pojawił się w Austrii niejaki August Pratt.
Działo się to 12 lat wcześniej, zimą 1901 roku, kiedy Redl pracował nie w Pradze, lecz w Wiedniu, w głównej siedzibie Evidence Bureau, czyli austro-węgierskim kontrwywiadzie.
August Pratt, Niemiec Inflant, pracował dla warszawskiej komórki carskich służb wywiadowczych.
Do stolicy Austro-Węgier przyjechał z wyraźnie sprecyzowanym zadaniem. Musiał zwerbować oficera kontrwywiadu.
Pratt zabrał się do roboty starannie i solidnie i już po kilku tygodniach wnikliwej obserwacji oficerów sztabu austriackiego meldował.
Wybrałem do werbunku kilku kandydatów, jednak największe szanse powodzenia wiąże z pułkownikiem Redlem.
Kiedy nadeszła zgoda z Warszawy, Pratt przystąpił do rzeczy.
Nie działał jednak sam.
Na spotkanie z Redlem w ekskluzywnej i pełnej gości restauracji wysłał dwóch agentów. To jeden z tej dwójki zwrócił się do Redla.
Chciałem coś panu pokazać.
Mówiąc to, położył na stoliku zdjęcie i powoli przesunął je w stronę Redla.
To chyba pan, prawda?
Mówił spokojnie agent.
Nie wiem, jak nazywa się ten drugi mężczyzna, nie wiem też, czy jest oficerem, bo obaj jesteście nadzy.
Redl słuchał w milczeniu, był blady i przerażony. Agent już wiedział, że wygrał.
Na początku XX wieku homoseksualizm był karany.
Redlowi groziło 5 lat więzienia i wyrzucenie z armii.
Gdyby armia dowiedziała się o jego homoseksualnych ciągotach, cały jego dorobek wziąłby w łeb.
Czego żądacie w zamian za nieujawnienie tych zdjęć?
Zapytał Redl dziwnym, nieswoim głosem.
Będzie pan szpiegować dla Rosji, ale szczegóły omówi pan z kim innym. Proszę zaczekać.
Jeden z agentów wstał od stolika i odszedł w głąb sali, a po krótkiej chwili przy stoliku usiadł Pratt.
To August Pratt powiedział, czego oczekuje od Redla Rosja.
Interesuje nas wszystko, co dotyczy waszej armii. Dosłownie wszystko. Chcemy wiedzieć, ile par kalesonów przypada na żołnierza w miesiącu, jaki ma typ karabinu i nad czym pracuje wasz sztab generalny.
A jak nie dam rady?
To wtedy cały sztab dowie się o pana seksualnym hobby.
Już pierwsze zadanie nie było łatwe.
Redl musiał zdobyć plany dwóch fortów twierdzy Przemyśl.
Dobrze wywiązał się z tej misji, tak jak i dobrze wywiązywał się z kolejnych.
W ciągu ponad 10 lat współpracy Rosjanie zyskali ogromny materiał do analizy, w tym 3 dokumenty o znaczeniu strategicznym.
Plan mobilizacji korpusów armii austriackiej.
Szczegółowe plany twierdz znajdujących się w pobliżu granicy rosyjskiej, w tym tej największej, czyli twierdzy Przemyśl, tym razem w całości.
I wreszcie w pierwszych miesiącach 1913 roku Redl przekazał Rosjanom 2 plany strategiczne.
Pierwszy dotyczył ewentualnej wojny z Rosją, drugi wojny z Serbią.
Te wszystkie tajne dokumenty trafiały na biurko rezydującego w Warszawie pułkownika Mikołaja Batiuszyna.
Batiuszyn był szefem sekcji zajmującej się wywiadem przeciw Austrii.
On też de facto przejął kontrolę nad Redlem.
Nie widywali się jednak, lecz kwestie zawodowe załatwiali przez pośredników i pocztę.
Pocztą również Batiuszyn przekazywał Redlowi pieniądze po każdym wykonanym zadaniu.
Ile było tych pieniędzy?
Różnie o tym historycy piszą. Według jednych było to 50 tysięcy koron rocznie.
Według innych nawet 3 razy więcej.
Bez względu na to, która z tych kwot jest bliższa prawdy, faktem jest, że Redla stać było na własną służbę, konie i samochód.
Woził się po Wiedniu nowoczesnym modelem Daimler-Benz.
Ale kontakty pomiędzy obu oficerami dotyczyły jeszcze jednej kwestii, która przeszła do historii pod nazwą Układ Redl-Batiuszyn.
O co chodziło?
Otóż Batiuszynowi zależało na tym, aby Redl pracował dla niego jak najdłużej.
A do tego potrzebna była nienaganna opinia. Tą zaś najlepiej było zdobyć dzięki bardzo dobrym wynikom w pracy oficera kontrwywiadu.
Dlatego za każde wykonane zadanie Redl otrzymywał nie tylko pieniądze. Batiuszyn również wystawiał mu agenta.
Zwykle był to już niepotrzebny i marny wywiadowca.
Najpierw Redl odbierał list z informacją, gdzie, kiedy i z jaką misją przyjedzie rosyjski agent do Krakowa, Lwowa, Pragi lub Wiednia.
Wystarczyło go tylko obserwować i w odpowiednim momencie aresztować.
Ponieważ nie był to jednorazowy przypadek, a długa seria sukcesów i reputacja Redla rosła, z nią rosło również zaufanie, jakim cieszył się wśród marszałków i generałów w Wiedniu i w Pradze.
Nikt z tych wysokich stopni oficerów sztabu nie wiedział, że układ Redl-Batiuszyn działał również w drugą stronę.
Redl wysyłał do Rosji agentów i osobiście dbał o to, by rosyjski kontrwywiad wszystkich ich wyłapał.
I znów w ramach wynagrodzenia Batiuszyn kazał swoim ludziom przygotować pieniądze.
Tym razem było to 6 tysięcy koron. Należało je wysłać listem.
Jak zwykle w takich wypadkach zaufany oficer Batiuszyna, prawdopodobnie August Pratt, pojechał dorożką na dworzec petersburski i tam wsiadł do pociągu relacji Warszawa-Petersburg.
Nie dojechał jednak do stolicy Imperium, tylko wysiadał gdzieś po drodze, być może w Wilnie, być może gdzieś wcześniej, na którejś z mniejszych stacji.
Stamtąd Pratt musiał dostać się do Eidkunen, małego miasteczka po niemieckiej stronie granicy.
Kiedy tam dojechał, bez kłopotu odnalazł pocztę.
Wszedł do środka i perfekcyjną niemczyzną zwrócił się do urzędnika.
Chciałbym poprosić znaczek na list do Wiednia.
Znaczek był drogi, bo Prattowi zależało, aby list bezpiecznie dotarł na miejsce.
Nakleił go i oddał kopertę urzędnikowi.
Na kopercie widniało nazwisko.
Nikon Nizetas... Poste restante win.
Gdy Pratt wychodził z poczty, nie wiedział jeszcze, że popełnił błąd.
Była wiosna 1913 roku. Od pół roku Redl pracował w Pradze, ale nie zawiadomił o tym swoich rosyjskich zleceniodawców.
W Wiedniu pojawiał się co jakiś czas, ale nie mógł bywać w stolicy zbyt często, aby nie wzbudzić podejrzeń.
Tej wiosny, według jednych źródeł było to w marcu, według innych w kwietniu, Redla zajmowały obowiązki w sztabie korpusu i nie dał rady wybrać się do Wiednia.
Tymczasem tam na poczcie czekał na niego list, a że czekał zbyt długo, został odesłany z powrotem do Eidtkunen.
Ponieważ na kopercie nie było adresu nadawcy, nie bardzo wiedziano, co z tym fantem zrobić.
Urzędnicy pocztowi otworzyli kopertę.
Z wnętrza wysypały się banknoty koron austriackich o wysokich nominałach.
Aby pozbyć się kłopotów, kierownik placówki pocztowej powiadomił najbliższy posterunek policji.
I tak krok po kroku informacja o tajemniczym liście trafiła na sam szczyt do szefa niemieckiego wywiadu, majora Waltera Nicolai.
Niemieccy historycy twierdzą, że to major Nicolai odnalazł trop. Dwa adresy lokalów kontaktowych rosyjskiego wywiadu znanych dobrze Niemcom.
A ponieważ ta sprawa dotyczyła bardziej Austrii niż Niemiec, Nicolai przekazał wszystko, co wiedział na ten temat koledze po fachu z Wiednia, majorowi Maksymilianowi Ronge.
Major Ronge był następcą Redla na stanowisku szefa kontrwywiadu.
To Redl go szkolił i przygotowywał do tej roli. A ponieważ, jak wiadomo, Redl był mistrzem w swoim fachu, również Ronge wykazywał niebywały talent w łapaniu szpiegów.
Tym razem działał razem z Nicolajem.
Major Nicolai napisał nowy list. Włożył do niego pieniądze, a na kopercie napisał starannie nazwisko Nikon Nizetas.
List trafił na pocztę w Wiedniu.
Był 9 maja 1913 roku.
Od tego dnia policja i kontrwywiad obserwowali pocztę.
Pytanie, kto zgłosi się po pieniądze, nadal pozostawało otwarte.
Lecz tajemniczy szpieg nie spieszył się.
Już wydawało się, że pułapka się nie uda, kiedy do okienka pocztowego podszedł mężczyzna lat około 50.
Poproszę o przesyłkę na nazwisko Nikon Nicetas.
Po spełnieniu niezbędnych formalności zabrał list i wyszedł.
Zrobił to jednak na tyle szybko, że policjanci z obserwacji nie zdążyli go złapać.
Widzieli tylko, że na ulicy wsiadł do taksówki i odjechał.
Na szczęście dla nich samych zapamiętali numery samochodu.
I kilkanaście minut później już rozmawiali z taksówkarzem.
Wiózł pan przed chwilą mężczyznę, około 50. Wsiadł pod pocztą.
Tak, bardzo się śpieszył. Zgubił takie małe etui. Leży na tylnym siedzeniu.
Rzeczywiście, na siedzeniu leżało jasno-szare etui w sam raz na mały nóż.
To my przekażemy temu panu jego zgubę. Tylko jakby pan był tak uprzejmy, proszę nam powiedzieć, gdzie on wysiadł.
Pod hotelem Klomser przy Schenkenstrasse.
W holu hotelu Klomser panował umiarkowany ruch.
Policjanci poczekali, aż portier w recepcji skończy rozmawiać i podeszli do niego.
Jesteśmy z policji. Jeden z gości hotelowych zgubił to etui. Czy mógłby pan się zorientować, czyja to zguba?
Porter oczywiście nie odmówił.
Policjanci usiedli w wygodnych fotelach. Jeden wziął gazetę i udając, że czyta, obserwował hol.
I wtedy spostrzegł Redla.
Zbliżał się do recepcji, pewnie aby oddać klucz.
Czy to należy do pana?
Zapytał recepcjonista, wskazując na szare etui.
A tak, dziękuję, szukałem tego od kwadransa. Gdzie pan to znalazł?
To nie ja, to ci panowie.
Tu wskazał na siedzących nieopodal policjantów.
Jedno spojrzenie wystarczyło Redlowi, by zrozumiał swój błąd.
Wiedział, że ci policjanci są na usługach kontrwywiadu.
Zabrał nieszczęsne etui i wyszedł, a w zasadzie uciekł.
Aż do wieczora Redl kluczył po mieście.
Niszczył dowody zdrady i zacierał tropy.
Na próżno.
Obaj policjanci zjawili się u majora Ronge z szokującą, ale popartą dowodami informacją.
Poszukiwanym szpiegiem jest pułkownik Alfred Redl.
Ronge mógłby zapewne odpowiedzieć tak, jak to opisał Egon Kisch w reportażu.
Alfred Redl? Kandydat na stanowisko ministra wojny, przyszły dowódca armii? Kreaturą wroga? To jest potworna wiadomość.
Tego samego zdania był szef sztabu generalnego Franz Konrad von Hetzendorf.
I to on zadecydował, że Redl ma zniknąć po cichu.
Przyszli do niego przed północą, 24 maja 1913 roku.
Zastępca szefa sztabu, sędzia wojskowy i dwóch oficerów kontrwywiadu, Ronge i Urbański.
Pułkowniku Redl,
mówił Ronge.
Wydaje mi się, że wszyscy rozumiemy sytuację, w której pan się znajduje. Generał Hetzendorf proponuje rozwiązanie trudne, lecz honorowe.
To mówiąc, Ronge położył na stoliku pistolet.
Proszę się nie spieszyć, ale jednocześnie proszę też zbytnio nie zwlekać. My teraz pana pożegnamy. Nie będziemy przeszkadzać.
Wyszli.
Redl został sam.
Jeszcze się wahał. Jeszcze ważył szansę ucieczki.
Ale uznał, że nie podoła. Siadł przy stoliku i napisał pożegnalny list do brata.
Namiętność i lekkomyślność zniszczyły mnie. Płacę życiem za moje grzechy, módl się za mnie.
A potem, jakoś około 2 po północy, ciszę korytarzu hotelu Klomser zakłócił głośny wystrzał pistoletu.
Następnego dnia w prasie pojawił się krótki komunikat.
Dziś w nocy w hotelu Klomzer z niewiadomych przyczyn zastrzelił się pułkownik Alfred Redl.
I taką notatkę przeczytał w niedzielę 25 maja nad ranem w redakcji Bohemii Egon Kisz.
W wieczornym wydaniu na pierwszej stronie dziennika ukazała się krótka informacja.
Ponieważ nie można było wiadomości podać wprost z obawy przed konfiskatą numeru dziennika, zdecydowano się na fortel.
Informacja poszła w formie zaprzeczenia.
Wysokie władze proszą nas o obalenie pogłosek, które pojawiły się w kręgach wojskowych, że szef sztabu Korpusu Praskiego, pułkownik Alfred Redl, który popełnił samobójstwo w Wiedniu, zdradził tajemnice wojskowe i prowadził szpiegostwo dla Rosji.
Wybuchł wielki skandal.
I to w czasie, kiedy świat stał na krawędzi wojny.
Na skutek notatki Kisza parlament po burzliwym posiedzeniu odrzucił budżet armii.
Następca tronu, Franciszek Ferdynand, wyrzucił ze sztabu generalnego wszystkich oficerów spoza ścisłego kręgu arystokracji.
Wielu wyższych oficerów przeniesiono w stan spoczynku, a przez całą monarchię przewaliła się ostra debata o zdolności obronnej Austro-Węgier.
Jeśli jeden z ważniejszych oficerów sztabu pracował dla potencjalnego wroga, to jakie zaufanie armia mogła mieć do swoich marszałków?
Dopiero teraz w pełni okazało się, że samobójcza śmierć Redla nie była tylko zgodą na uratowanie honoru oskarżonego oficera.
To samobójstwo przeszkodziło procesowi, który by w pełni wyjaśnił zdradę.
Pisał Kisz.
Wydano oficjalną, przesadnie gorącą pochwałę dla zdrajcy tylko po to, aby zachować sprawę w tajemnicy przed cesarzem, następcą tronu, ministrem wojny i całym światem.
Ale to się nie udało.
Dlaczego?
Bo prawy pomocnik Wagner nie przyszedł na mecz.
Misja specjalna w RMF FM. Na tropie największych tajemnic historii.